kochani, dzisiaj chcemy nawiązać do tego, co Biblia mówi i co dzieje się na świecie. Pozwólcie, że jeszcze raz opowiem wam tą sytuację, kiedy to Ben-Gurion, były premier Izraela, został złapany za przekroczenie szybkości. Jak wiecie, to był weteran poprzedniej wojny, bodajże to była sześciodniowa wojna, i on nie miał, jedno oko miał niesprawne. Gdy go policjant zatrzymał, mówi: panie, jak to pan jedzie? Dlaczego tak szybko? A on mówi: proszę pana, jakby pan miał jedno oko, pan by też nie potrafił patrzeć na drogę i na szybkościomierz. Kochani, my mamy tą samą wadę. Czy wy wierzycie w to? Że my też jesteśmy często jedno oczyma, jedno okimi, czy jak to nazwać. Tworzę teraz słowa. Ale kochani, chodzi o to, że my bardzo często nie patrzymy na to, co dzieje się na świecie, co dzieje się wokół nas, i zapominamy o tym, że Bóg nasz to jest Bóg żywy, który to, co powiedział, to wykonuje, i On chce, abyśmy byli czujni w tym, co On mówi i co dzieje się na świecie. Ja wam króciutko to powiem, że może nie wszyscy jesteście tak jakoś zaangażowani jak ja, i może nie wszyscy wiecie, co się tam działo ostatnio. 7 listopada, to jest tak, 7 listopada. Przepraszam, 7 października, przepraszam najmocniej, tak, 7 października po prostu palestyńscy bojownicy przekroczyli granicę palestyńsko-izraelską i po prostu zrobili jatkę na mieszkańcach, których gdziekolwiek napotkali. Filmy niestety są tragiczne i oni sami, ci palestyńscy bojownicy, sprowokowali cały świat do tego, żeby świat troszkę się odsunął od nich, ponieważ oni nagrywali to, co robili, chwaląc się przed swoimi po prostu obywatelami. I to, co robili, to było tragiczne. Obcinali ludziom głowy, mordowali w sposób nieludzki, niemowlęta palili w piekarnikach. Wyobraźcie sobie. Wsadzili żywe niemowlę do piekarnika, załączyli i odeszli. Gwałcili kobiety, nawet po zabiciu ich. To, co się tam działo, to było tragiczne. Także ja tylko króciutko chcę powiedzieć o tym, żebyście zrozumieli, jaką potężną wagę ma to, co się teraz dzieje, z punktu ludzkiego widzenia. To jest wręcz tragiczne. I tu Bóg nie ma nic do tego, ale po prostu ta nienawiść, jaka się ujawniła od strony Palestyńczyków do Izraelitów, ma swoje głębokie korzenie, i my jako ludzie wierzący powinniśmy dokładnie znać te korzenie. Czy zgadzacie się ze mną? My nie powinniśmy być jednookimi, czyli jednooczy. No nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie jednookimi, patrząc tylko w jedną stronę. Myśmy powinni cały czas obserwować szybkościomierz i drogę. Mamy dwoje oczu i powinniśmy dokładnie analizować, co Słowo Boże mówi i co się dzieje na tym świecie. A jak wam wiadomo, że Żydzi są jedynym narodem, który jest doskonale opisany w tej księdze, którą my uważamy za świętą. Czy czytamy o innym Izraelu w Biblii niż tym, o którym piszą nam gazety i pokazują w telewizji i wszystkie media mówią? Czy jest to inny Izrael? Ja się pytam, czy myślicie, że to jest nie ten Izrael, o którym Biblia mówi? To jest dokładnie ten sam Izrael. I wiecie, że w Biblii jest 800 razy w Starym Testamencie wymieniony Bóg Izraela. A w Nowym Testamencie 70 razy. Po prostu Bóg Izraela wybrał sobie ten naród bez względu na to, jak on będzie postępował. To, że on nie jest święty, to my wszyscy wiemy. I to może tutaj też wyjdzie podczas, kiedy będziemy mówić na ten temat. Wiecie, my mamy jako Polacy szczególny jakiś po prostu stosunek do narodu izraelskiego. Nie jesteśmy tak obojętni jak inne narody. Może nasze pokolenie już troszeczkę zaczyna zacierać te wszystkie swoje negatywne spojrzenia, ale bo ja jako dziecko byłem wychowany w atmosferze wielkiego szacunku do Żydów. Mój dziadek, Karol Śniegoń, przepraszam, i babcia bardzo często mi mówiła o swoich sąsiadach, Rufach. Nawet mamy w naszym pokoju piękne lustro kryształowe od państwa Rufów. Ponieważ oni, jak zaczęła się wojna, po prostu przyszli do dziadków, jako że najbardziej im ufali i zostawili wiele rzeczy, mówili, my wam to tu zostawiamy, jak kiedyś przyjedziemy z powrotem, to wiemy, że wy nam to oddacie. Niestety nigdy nie mieli możliwości oddać. To lustro wisiało u dziadków, a później teraz u nas. Oni, i wiem, że po prostu dziadkowie mieli bardzo dobre nastawienie do Rufów i wiem, że wiele chrześcijan także ma bardzo dobre nastawienie. Ale czy to jest normą, to bym nie powiedział. Popatrzcie się, gdy patrzymy się na ten naród, to widzimy, że po prostu chrześcijaństwo jako całość bardzo pobłądziło, jeśli chodzi o sprawę swojego stosunku do Żydów. Wiemy, że jak przejrzymy historię chrześcijaństwa, to wiemy, że było mnóstwo pogromów i to nawet na naszych ziemiach albo niedaleko naszych ziem, robionych przez chrześcijan w imieniu Boga. I to jest tragiczne. To jest bezdyskusyjnie tragiczne. I ja wam chcę powiedzieć jedno, że chrześcijaństwo bez nadnaturalnego oddziaływania Ducha Świętego na człowieka dryfuje bardzo szybko. Po prostu my powinniśmy pilnować tego, aby zawsze słuchać Słowa Bożego. Po prostu jeśli będziemy słuchać Słowa Bożego, będziemy słuchać tego cichego głosu i zawsze patrzeć na te doświadczenia, które mieliśmy ze Słowem Bożym, nie będziemy nigdy dryfować. Kochani, Polska jest na tyle ciekawa, że po prostu tutaj te różnice między semitami, antysemitami są bardzo wyraźne. Tu po prostu zaczynamy słuchać, co mówią tam ci z partii po prostu jednej i drugiej i słyszymy, jak ci najeżdża na Żydów, a ci mówią, Żydów zostawmy w spokoju, zostawmy, bądźmy neutralni. Ale jakie jest nasze nastawienie? Mamy tutaj dwie książki przedstawione, które zachęcam was, abyście może przeglądnęli, jak nie przeczytali. Jedna mówi, Piotr Zychowicz napisał książkę, gdzie krytykuje Żydów od samego początku. Natomiast druga książka, Geniusz żydowski na polski rozum, jest bardzo pozytywna o Żydach. I po prostu tam dowiedziałem się wiele ciekawych rzeczy z tej książki, że 27% wszystkich noblistów to byli Żydzi, to są Żydzi. Proszę sobie wyobrazić, ten naród, który stanowi 0,1 promila wszystkich ludzi na świecie. 0,1 promila. Wiecie, co znaczy 0,1 promila? To nie jest jedna tysięczna, to jest jedna dziesięciotysięczna. I 27% wszystkich noblistów to Żydzi. Kochani, i ten autor właśnie mówi, że jest to szczególny naród i sam nie rozumie, dlaczego jest szczególny. Dlaczego po prostu to, co się teraz stało, jest tak potężne i taki ma wielki wpływ na nas wszystkich na świecie. Popatrzcie, gdybyśmy porównali takie jakieś nieporozumienia regionalne między Czeczenami a powiedzmy Rosją, czy Ostecią i Armenią. Pobili się, słyszeliśmy, jakoś nas to nikt nie dotykało. Natomiast tutaj taki malutki naród, ten jak tak zwany palestyński naród, co też omówimy sobie, kto to jest, naraz robi wojnę na całym świecie. Amerykańskie potężne krążowniki, lotniskowce podjeżdżają pod brzegi Izraela, po prostu Rosja się jeży, wszystkie mocarstwa zaczynają mówić o tym. Dlaczego? Kochani, dlatego, że to nie jest konflikt czysto intelektualny. Tu nie chodzi o teren, o ziemię, nie chodzi o nic innego, jak o sprawy duchowe. Szatan, wiedząc, że krótki czas ma, zaczyna wszystko robić, żeby zaburzyć porządek świata. I niestety, tak jak nam Słowo Boże mówi, naród żydowski będzie bardzo jeszcze cierpiał. I to będziemy oglądać. Kochani, gdy mówimy o Gazie, to warto byłoby się zapytać, a czy w ogóle coś o Gazie Biblia nam mówi? Jak sądzicie? Mówi. I właśnie to jest ciekawe. I jak sądzicie, czy po prostu to, co się teraz dzieje, ta wojna w Gazie, czy ma jakiekolwiek wpływy na to, co może się dziać w przyszłości? Myślę, że też. Prawda? Kochani, kiedyś tutaj pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie. Jacek Szeliga miał tu w Domu Narodowym wykład na temat Izraela i tam miał taki jeden slajd, gdzie powiedział o niezwykłym narodzie i właśnie przytoczył sytuację, kiedy to król Prus, który nazywał się Fryderyk II, zapytał swojego mędrca, doradcę, mówi: słuchaj, jaka jest pewność, że w ogóle Bóg istnieje? Wiecie, co on powiedział? Niezwykłość Żydów, wasza wielmożność. Niezwykłość Żydów. Kochani, to, że to jest bardzo ciekawy naród, jest taki jeden pastor, nazywa się John Hagee, który od 40 lat naucza na temat Izraela i ciągle nie wyczerpał tego tematu. I on powiedział coś takiego, że Żydzi po prostu mają szósty zmysł wszczepiony przez Boga. Oni czują Boga w szczególny sposób. A ponieważ od Boga się odwrócili, ten zmysł wykorzystują w sposób doskonały na świecie. I to wiadomo, że Żydzi zazwyczaj, gdziekolwiek się pojawili, tam się pojawił po jakimś czasie majątek, tam się zaczęło wszystko dobrze dziać, prawda? I teraz pytanie zasadnicze. W ogóle co to jest ta Palestyna? No przecież Żydzi mieszkają w Izraelu, a nie w Palestynie. I warto powiedzieć, że słowo Palestyna powstało pięć wieków przed narodzeniem Chrystusa i było to słowo w greckim języku używane na określenie tamtego terenu, gdzie Izrael mieszkał, przez Greków. Ale ta nazwa została przypisana terenowi Izraela dopiero w 1135 roku, kiedy to Rzymianie wkurzyli się tak serdecznie na Żydów, bo oni im dopiekli dosyć mocno poprzez te wszystkie powstania. I powstanie machabejskie, które odbyło się właśnie w tych latach, spowodowało to, że nie dosyć, że oni stłumili to powstanie, to jeszcze zdecydowali, że już, żeby wymazać w ogóle Izraela z mapy świata, to napisali po prostu, nazwali to Syria Palestyńska. I od tego czasu po prostu zaczęto używać słowo Palestyna. Kochani, teraz popatrzmy się na to, co Słowo Boże nam mówi. A mówi nam bardzo dużo. Przede wszystkim, wiecie, nie jestem w stanie wymienić wszystkich wersetów, które mówią o Bogu Izraela, ale pozwólcie, że kilka, może nie najszczęśliwszych, nie najbardziej trafnych, ale kilka wersetów tutaj przytoczę. W pierwszym Kronik, 17 rozdziale, 24 wersecie czytamy: niechaj trwa i rośnie sława Twoja na wieki, aby mówiono: Pan zastępów, Bóg Izraela, jest Bogiem dla Izraela. A dom Dawida, Twojego sługi, niech będzie utwierdzony przed Tobą. W Biblii Tysiąclecia jest napisane: niech będzie trwały na wieki. Czyli Pan jest Bogiem Izraela i On to powiedział. Następny werset: niech oto nie drzemie To jest właśnie ten, przepraszam. Teraz, oto nie drzemie, nie zasypia stróż Izraela. Czy sądzicie, że Bóg jakoś przeoczył, tak jak rząd Izraela przeoczył ten właśnie przygotowania do tego ataku 7 października? Nie, bo Bóg nie drzemie, ani nie zasypia. Czyli On wiedział o tym. On dopuszcza, a dlaczego dopuszcza, możemy też nawet w tej naszej krótkiej 75-letniej historii się dowiedzieć. I o tym też będę mówił. I jest następny werset, który nam tłumaczy, dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy. I ten werset jest zapisany w Izajaszu, pierwszym rozdziale, trzeci werset. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. Kochani, jeśli to jest prawdą względem jakiegokolwiek narodu, to z pewnością w 100% jest to prawdą odnośnie Izraela. Jeśli ktoś z was był w Izraelu i patrzył się na to wszystko, co się tam dzieje, to mógł po prostu doznać rozdzielenia jaźni. Bo z jednej strony tak bardzo święte miejsce, a z drugiej strony po prostu taki grzech, że to woła o pomstę do nieba. Bo zaraz wam powiem, jakie to są grzechy tam. Kochani, ten po prostu Izrael przoduje we wielu bardzo dobrych rzeczach. Jak wiecie, że jak już wspomniałem, że bardzo dużo noblistów to Żydzi, ale też w złych rzeczach. Jak wam wiadomo, że Marx, Engels to był Żyd. I wiele komunistów, zacnych komunistów, byli Żydami. Prawda? Także dzisiaj możemy mówić o bardzo jakichś wielkich naukowcach. Między innymi warto tu wspomnieć takiego młodego naukowca, historyka izraelskiego, który się nazywa Noel Harari. Czy ktoś słyszał o nim? W każdym razie on napisał już wiele książek, ale między innymi, co mnie bardzo zaintrygowało, on tutaj napisał książkę dla dzieci, aby dzieci od samego początku uczyć poprawności. Ta książka traktuje o narodzinach ludzkości. I ona jest bardzo ładnie wydana. Niestety pierwszy slajd się mi po prostu dziwnie zepsuł, także nie mogę wam pokazać, jak ona wygląda, okładka jej, ale widzimy po prostu, że dzieci bardzo lubią komiksy i to z wielką radością czytają. Kochani, następna rzecz. Tel Awiw jest niepisaną stolicą homoseksualistów. Czy wy wiecie o tym? To 100-letnie miasto jest teraz uznawane za najlepsze miasto, żeby homoseksualiści się tam zbierali. I po prostu dzieją się tam takie rzeczy jak, popatrzcie, wielka parada, wszyscy po prostu z całego świata zjeżdżają się, aby tam pokazać, że są uwolnieni wreszcie. Tak przy okazji wam powiem, że jeden niedawno spotkałem takiego pastora z emerytowanego z Ameryki. On mówi, wiesz, ja miałem wypełnić tam papiery do ubezpieczyciela odnośnie mojej emerytury i tam musiałem się zdeklarować co do mojej płci. I wiesz co? Tam było 37 możliwości. 37 możliwości. Bóg stworzył człowieka, stworzył mężczyznę i kobietę. Człowiek następnych 35 stworzył. Kochani, to wszystko jest w tej książce, to jest wszystko tam udowodnione, pokazane i dzieci są nauczane. Popatrzcie, gdy mówimy o Izraelu, musimy wspomnieć, że ten Izrael kiedyś był po prostu za króla Dawida, popatrzcie, takim dziwnym jakimś takim jakby dwie nerki, jedna bardziej wydłużona, druga krótsza. Jordan tu przepływa przez środek, tu jest Morze Martwe. No i tak wyglądał Izrael. Dzisiaj on jest troszkę większy, ale wygląda znacznie dziwniej. Popatrzcie się, jak on wygląda w stosunku do wszystkich krajów, które są wokół. To są wszystko kraje arabskie, muzułmańskie. Popatrzcie, Libia, Egipt, Sudan, Arabia Saudyjska, Jemen, Oman, Katar, Emiraty Arabskie, Afganistan, Iran, Irak, Syria, Liban, Turcja. To wszystko otacza Izrael. Czy wy wiecie, że te kraje mają stukrotnie większą powierzchnię ziemi niż Izrael? I 40-krotną większą ilość ludzi zamieszkało. Jakkolwiek po prostu Izrael stanowi dla nich wielki po prostu wyzwanie. Nie wiedzą, jak ugryźć ten problem z Izraelem. To dlaczego? Dlatego, że po prostu ma to wszystko swoje korzenie w duchu, a nie czysto w rzeczach zewnętrznych. Kochani, tak wygląda dzisiejszy Izrael. On ma tylko dwóch sąsiadów. Jeśli chodzi o Egipt, to znaczy tak, to jest Izrael. Przepraszam, bo ja teraz nie zauważyłem, że tak, my mamy tutaj mapkę. Tak wygląda Izrael dzisiejszy. I zapytajcie się, no dobrze, a gdzie jest ta strefa Gazy? Popatrzcie się, tutaj ten mały ogryzek. To jest strefa Gazy. Izrael jest bardzo mały, a te 40 tysięcy kilometrów kwadratowych to jest strefa Gazy. I ma z Egiptem 13 kilometrów, to jest ten mały tu fragment, a z Izraelem strefa Gazy ma 59, czyli gdzieś przeciętnie koło 15-20 kilometrów szerokości pasek i 40 długości. Tak wygląda po prostu Gaza. Dlaczego taki wielki problem? Przecież Izrael ze swoją potężną armią mógłby ją, to wojsko, czy tych terrorystów, czy bojowników Hamasu zgnieść za jednym razem. Dlaczego to nie robi? Dlatego, że to jest walka duchowa. To nie jest walka tylko zewnętrzna. Popatrzcie, gdy popatrzymy się wyraźnie, jak wygląda znów z kolei ta Gaza w otoczeniu Izraela, ten malutki fragment ziemi, popatrzcie, jak dziwnie jest ukształtowany. Tutaj ma bodajże 10 kilometrów, a tutaj 13 kilometrów. I tutaj długość jakaś taka, no w każdym razie około 40 tysięcy kilometrów kwadratowych. I tu jest to przejście Rafah. Byście pomyśleli, no dlaczego w ogóle Arabowie swoich ziomków nie wspierają? O, to też w Słowie Bożym mamy na to dowody, że były potężne kiedyś potyczki Izraela z Egiptem, Egipt ze strefą Gazy. To znaczy wtedy nie było strefy Gazy, ale po prostu Egipt zaatakował Gazę i od tego czasu te relacje między Egiptem są takie, że Egipt dzisiaj powiedział, że on by wolał, żeby wszyscy Palestyńczycy umarli, niż żeby jeden z nich się dostał do Egiptu. Kochani, był taki okres, kiedy już mówiono o tym, że po prostu otworzą granice, żeby Palestyńczycy mogli osadzić się tutaj na Półwyspie Synajskim. Egipt powiedział nie. Absolutnie. Nie chcemy ich. Po prostu zamknął szczelnie tą granicę i jak wiecie, że ci biedni Palestyńczycy nie mają gdzie iść. Gdy po prostu jakiś dziennikarz zapytał bojownika z Hamasu, dlaczego wy nie dbacie o cywilne, o ludzi, którzy są po prostu wokół was, cywilów, on powiedział, niech ONZ zadba o nich. Taki jest stosunek nawet tych Palestyńczyków, którzy wojują do tych, z którymi żyją na co dzień. Dlaczego? Dlatego, że to ma wszystko w duchu swoje uzasadnienie. I gdy po prostu popatrzymy się, co Słowo Boże nam mówi, to widzimy, że jest po prostu wielka różnica między tym, co zostało zrodzone z ciała i co zostało zrodzone z ducha. I jest werset w Galacjan, w 4 rozdziale, 29 werset, mówi nam tak. Lecz jak kiedyś ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który urodził się według ducha, tak dzieje się i teraz. Kochani, my mamy... Dlaczego Biblia tak dużo mówi o Starym Testamencie o Izraelu? Dlaczego Nowy Testament nam pokazuje, że ta walka między ciałem i duchem jest non-stop, że ona ciągle trwa? Po prostu czytając Stary Testament, gdy czytam historię Izraela, to widzę siebie. Widzę, że po prostu tak samo jak i oni. Jestem często niewdzięczny, dlatego też czasami upadam. Jestem po prostu nieuświadomiony, że ja nic nie mogę. W wielu problemach mojego życia ja staram się sam rozwiązywać. W momencie, kiedy Pan mówi, no ale ja jestem u boku Twojego. Nie wiem, może to dziwnie brzmi, ale 60 lat chodzę za Panem i jeszcze mam problemy z tym. Nie wiem jak wy, którzy 5, czy 10, czy 15 lat chodzicie. Może znacznie dalej posunęliście się w swoim rozwoju. Ale ta walka ducha z ciałem się toczy od samego początku. Wy wiecie, jak to było, kiedy to po prostu Sara, dobrze chcąc, powiedziała, słuchaj, no masz tutaj moją niewolnicę, miej z nią dziecko. I sam Ismael narodził się z Hagar. Jedną rzecz my nie wiemy i jakoś może to nam umyka, że Hagar nie tylko miała Ismaela. I to Słowo Boże też nam mówi, bo są Hagaryci w Słowie Bożym. I to są potomkowie bezpośrednio Hagar, która po prostu miała następne dzieci. I wiemy jedno, że jak i Ismael, tak i wszyscy jego potomkowie po prostu zaczęli tworzyć narody, które są absolutnie przeciwne Izraelowi. Kochani, dlaczego warto zwrócić uwagę na ten werset? A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Ja znalazłem tłumaczeniu żydowskim. Ten werset dziwnie brzmi, ale warto zwrócić jeszcze na niego uwagę. Innymi słowy, nie ważcie się dostosowywać do norm olam haze. Olam haze to jest w hebrajskim języku, to jest system. System, który funkcjonuje w tym świecie. Olam haze. Nieustannie natomiast przemieniajcie się przez odnawianie swego umysłu tak, abyście widzieli, czego chce Bóg i zgadzali się, że chce On tego, co dobre, zadowalające i pomyślnie rokujące. Nie jest to pięknie powiedziane tutaj? Bóg zawsze ma dobre zamiary względem człowieka. Pomyślnie rokujące to jest po prostu słowo, które zawiera wszystko, o czym człowiek by marzył. Coś, co rokuje dobrze. My chcielibyśmy być w takim środowisku, co rokuje nam dobrze, prawda? Kochani, niestety my jako ludzie wierzący popadliśmy w dosyć mocno w pewne dewiacje, zniekształcenia na wskutek tego, że żyjemy na tym świecie. Jak już wspomniałem, ja miałem to szczęście, że urodziłem się w domu, gdzie Izrael i naród izraelski był szanowany. Ale nie wszyscy wyście się urodzili w takich domach. I nie wszyscy oczyściliście swój umysł z myślenia tego świata. Dlatego tak ważną rzeczą jest to, co Słowo Boże nam mówi. Abyśmy nie patrzyli się na to, co mówi lewa strona czy prawa strona, ale patrzyli się na to, co Bóg mówi o Izraelu. Wiecie, są chrześcijańskie społeczności, które już poszły tak daleko, że praktycznie już zamieniły się w grupy żydowskie. Po prostu święcą wszystkie święta, po prostu wszystko robią tak, jak to w Starym Testamencie było. I uważam, że to jest jedna skrajność. Druga skrajność jest taka, która znów uważa, że gdzie tam Izrael? Zapomnijmy o Izraelu. On już został wymieniony na nowy Izrael. To my jesteśmy nowym Izraelem. Ale to jest tak samo skrajność. A wiecie, mój ukochany pastor, który miał wielki wpływ na moje życie, zawsze mówił tak. Po co ci jeździć w lewym rogu autostrady albo w prawym rogu autostrady, jak masz środek, gdzie masz elegancką autostradę? I wiecie, my musimy cały czas wyważać. Czy po prostu nie możemy iść w jedno ekstremum, w drugie ekstremum, ale patrzycie, Panie, co Ty chcesz mi powiedzieć? Jak ja powinienem mieć nastawienie do Żydów? I dlatego też ten werset jest niesamowicie ważny. Kochani, my wchodzimy w okres niesamowitego zwiedzenia. Czy Wy wiecie o tym, czy nie? Nie. O, to szkoda. Ja widzę, że wśród ludzi wierzących, nowonarodzonych, są ludzie do tego stopnia zwiedzeni, że mówią, słuchaj, ale co ty takie rzeczy opowiadasz? Jest więcej płci, no co ty? Przecież ludzie, nauka to odkryła. Albo mówią, a co tak ty atakujesz aborcję? No jak trzeba, to trzeba. Wierzący ludzie mówią o tym, że po prostu, a co to jest ci homoseksualiści? A co, oni nie mają prawa? To już taki się człowiek rodzi. Nowonarodzeni chrześcijanie to mówią. Kochani, niedawno spotkałem jednego chrześcijanina, bardzo aktywnego, który w zborze w Katowicach działał. Jego żona też tutaj gdzieś działała. I ja go spotykam i rozmawiamy. Ja mówię, wiesz, słuchaj, no co ty sądzisz o tym Izraelu? A on mówi, wiesz, ale ja już nie jestem chrześcijaninem. Słuchajcie, on nie jest chrześcijaninem. Ja mówię, a co się stało? I już żeśmy przeszli na wiarę mojżeszową. Obrzezałem się, moja żona też wszystko zrobiła, co trzeba. Kochani, my żyjemy w takich dziwnych czasach. Dlatego też, słuchajcie, ja chciałbym wam zadać jedno pytanie. Jestem ciekaw, czy odpowiecie na to. Pan Jezus miał taką sytuację krótko przed swoją śmiercią, że uczniowie jego ściągnęli go, aby popatrzył się na piękno świątyni. I on przyszedł i oni mówią, popatrz, jakie to potężne mury tutaj są, jak pięknie wygląda ta świątynia. A on im powiedział, słuchajcie, za 3 dni to będzie wszystko zburzone. I oni byli zaskoczeni. Przez chyba cały tydzień myśleli, o czym to Pan Jezus mówił. Przecież my jesteśmy Żydami, to jest najświętsze miejsce dla nas. A tak przy okazji, czy wy wiecie, że Jezus nie był chrześcijaninem? Był chrześcijaninem czy nie? On był Żydem. On był Żydem. On się utożsamiał z tym narodem do końca swego pobytu tu na ziemi. I słuchajcie, on później, krótko już całkiem przed swoją śmiercią, jest napisane, wziął uczniów na osobności. Czyli chciał im coś bardzo szczególnego powiedzieć. I to, co on im powiedział, bo oni zapytali, słuchaj, no jak się to stanie? Kiedy się to stanie? A dlaczego się to ma stać? Przecież to jest najświętsze miejsce dla nas. Tu Bóg mieszka, a ty mówisz, że to będzie zburzone. I wtedy on rozpoczyna. Mateusz 24 rozdział. Od czego rozpoczął? Od czego Pan Jezus rozpoczął odpowiedź na to pytanie? Nikt nie wie? No. Czuwajcie, bo... No. Nie wstydź się, pastorze. Powiedz po prostu. No. No właśnie. On rozpoczął od tego, czuwajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Kochani, mamy tak wiele zwiedzeń. Wiecie, że człowiek zwiedzony, on nie wie, że jest zwiedzony. Bo jakby wiedział, to by nigdy nie wstąpił w taki stan, prawda? Od tego mamy po prostu rozpocząć, że w ostatnich czasach nie wieści wojenne, nie te wszystkie plagi i to, co Pan Jezus wymieniał w tych 8 takich przypadków różnych, tragicznych. 9 jest tylko pozytywny, że będzie głoszona ta Ewangelia na całym świecie, prawda? A wszystkie inne są bardzo negatywne. Ale my nie zauważamy, że on rozpoczął od tego, powiedział, baczcie, albo no, czuwajcie, zależy od tłumaczenia, aby was kto nie zwiódł. I myśmy powinni bardzo być ostrożni. Kochani, dlaczego my mówimy o Izraelu? Ponieważ wszyscy ojcowie, z których według ciała pochodzi Chrystus, czyli wszyscy mężowie Starego Testamentu, dali po prostu są praojcami dla Chrystusa. Według ciała pochodzi Chrystus. Według ciała jakiego? Żydowskiego. On był Żydem, prawda? Który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Tak nam Słowo Boże mówi. Czy po prostu mamy wobec tego coś zmieniać? Nie. Biada, że przybyłem do Meszech i że mieszkam w namiotach Kedar. Tak czytamy w Psalmie 120. Wiecie, Meszech był potomek Noego. Noe, jak wiadomo, miał 3 synów. I okazuje się, że Meszech był potomkiem Hama. Czyli już możemy przypuszczać, jakie on ma dziedzictwo. Natomiast Kedar, ciemnoskóry, był synem Ismaela, pochodził od Ismaela i tam jest w Biblii to wyraźnie pokazane, ta linia, po której on przyszedł na świat. Kochani, dusza moja zbyt długo przebywała wśród tych, którzy nienawidzą pokoju. Czy to nie pasuje dla Izraela dzisiaj? Jest otoczony ze wszech stron nienawiścią. Gdy ja mówię pokój, tamci prą do wojny. Tak jest pięknie napisane w Biblii Tysiąclecia. Izraelici cały czas po prostu dążą do pokoju. Zgadzali się już na wiele rzeczy. Zezwalali im na to, żeby po prostu oddawali im ziemię. I wiele innych rzeczy, jakkolwiek korzeń jest duchowym. Ma znaczenie duchowe i duchową wartość, dlatego nie rozwiąże się je za pomocą rozmów, sojuszy, umów, jakiegoś pokoju czy oddawania ziemi. Co Biblia nam mówi o Gazie? Bo to jest ciekawe, prawda? Co nam mówi Biblia o Gazie? Czy ta straszna wojna w Gazie jest częścią czasów końca, o czym czytamy w biblijnych proroctwach? Jak sądzicie? A to dlaczego my tak śpimy i nas to nie obchodzi? Jak wojna tutaj obok się zaczęła, to myśmy się zaczęli modlić o to. Ja nie słyszałem ani jednej modlitwy o Izraelu. A mamy mnóstwo zachęceń, abyśmy się modlili o pokój dla Jerozolimy, prawda? Może dlatego, że tak jak Wyspiański powiedział w weselu, tam bodajże włożył to w usta kanclerza, choć na całym świecie wojna, oby polska wieś zaciszna, aby polska wieś spokojna. Może tak uznajemy, że to jest dobry stan, w którym powinniśmy trwać? Kochani, to nas dotyka bardziej niż ta wojna tutaj za granicą naszą. Ale dlaczego nas to nie dotyka? Bo po prostu w pewnym sensie nam szatan nas zwiódł i powiedział, słuchaj, jak długo ciebie to bezpośrednio nie dotyka, to tym się nie martw. Gaza wspomniana jest w Gazie nie mniej niż 20 razy. I w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Niestety w większości odniesień do Gazy to dotyczą tego, jak niegodziwi są jego ludzie i przywódcy, jak bardzo nienawidzą Izraela i narodu żydowskiego. Oraz jak Bóg wielokrotnie wysyłał swoich proroków, aby ostrzegali Izrael przed zbliżającym się sądem w Gazie. I co czytamy o po prostu w Gazie w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Tam czytamy, że obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy. W, kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Sobolim, aż do Leszy. Kochani, ciekawa rzecz jest, bo to Sydon, to jest Sajda dzisiejsza, to należy do Libanu, to miasto. Zaraz za Sydomem, bardziej na północ, jest Tyr, który został zniszczony całkowicie. I jest to trzecie miasto co do wielkości i dzisiaj, gdy patrzymy się Gaza, jest kilkadziesiąt, nie wiem, czy nawet może nie 100 kilometrów oddalona od Libanu i po prostu to jest ten sam duch. W Libanie, Libańczycy niestety, jeśli nie są chrześcijanami, to są po prostu Arabami, którzy tak samo nienawidzą Izraela, jak i Palestyńczycy. Później w Księdze Sędziów czytamy słynne historie Samsona. I co tam czytamy? Że Samson był zrodzony na skutek modlitwy, prawda? Bóg dał tej kobiecie po prostu syna, który rzeczywiście był bardzo dzielny, mężny, ale on niestety minął się ze swoim powołaniem. Jakkolwiek, wiecie, że na końcu swojego życia on właśnie zniszczył tych wszystkich, którzy ucztowali w tym pałacie i to było też w terenach dzisiejszej strefy Gazy. Tam on zginął, jak i też 3000 ludzi tam wtedy zginęło. Ciekawe też znajdujemy w Jeremiaszu 47 rozdziale. Tam jeden z egipskich faraonów podbił Gazę i rozpoczynając w ten sposób bardzo długie i skomplikowane stosunki między Egiptem a Gazą, które pozostają skomplikowane nawet do dziś. I pozwólcie, że słowo Pana... Właśnie, to w Jeremiaszu 47 rozdziale czytamy. Słowo Pana, które zostało skierowane do proroka Jeremiasza przeciwko Filistynom, nim Faraon zdobył Gazę. On ostatecznie zdobył ją, ale to lata 600 przed nową erą, przed narodzeniem Chrystusa. Tak więc nadszedł dzień, by zniszczyć wszystkich Filistynów i wytępić wszystkie niedobitki mogące nieść pomoc dla Tyru i Sydonu. Ciekawą rzeczą jest to, że Filistyńczycy, którzy jak wiadomo, że zamieszkiwali teren Gazy, to oni byli po prostu zawsze duchowo związani z Tyrem, Sydonem, to jest z Libanem, bo tam też zamieszkiwały narody arabskie. I dzisiaj, gdy patrzymy się na to, że po prostu rozpoczęła się bitwa, czy napady terrorystyczne z Gazy, jakkolwiek widzimy także, że z Libanu też są po prostu Hezbollah znów z kolei atakuje Izrael, żeby osłabić jego moc ataku na Gazę, prawda? I jeszcze ciekawy jeden werset czytamy o Gazie w Amosie, bo właśnie Amos i bodajże kto tam to był, tak, Amos, to był, tak, Amos, tak mówi Pan, z powodu trzech przestępstw Gazy i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, ześlę więc ogień na mur Gazy, który strawi jej pałace. Jak wiadomo nam, że naród palestyński jest bardzo biedny, ale ci, którzy po prostu zdobyli władzę w 2006 roku, ponieważ w 2005 roku Izrael zezwolił na to, żeby samostanowiła po prostu Palestyńczycy mieli swoje jakby skrawek ziemi, prawda? I wtedy Hamas doszedł do władzy i co on robi? Ci palestyńscy hamasowcy po prostu uzyskują potężne finanse z całego świata i oni budują swoje pałace. Pałace, o których nam by się nie marzyło. I dzisiaj wiemy, że główny szef Hamasu siedzi w bardzo wygodnym hotelu w Omanie i po prostu tylko wysyła sygnały, walczcie dalej, ma 6 miliardów dolarów na swoim koncie. I te pałace w dziwny sposób zostały zniszczone przez ogień. A Izraelici zaatakowali te pałace. Bóg nakazał prorokom Sofaniaszowi i Zachariaszowi, aby ostrzegali przed sądem nadchodzącym na Gazę i pobliskie miasta filistyńskie. Popatrzcie, gdyż Gaza będzie opuszczona, tak pisze, czytamy u proroka Sofoniasza, a Aszkelon spustoszone, Aszdod wyrzucą je w samo południe, a Ekron wykorzenią. Ciekawą rzeczą jest, że Aszkelon, jak i Aszdod, to są dwa miasta w Izraelu, na północ od Strefy Gazy. I Aszkelon jest bliżej, Aszdod trochę dalej. I jest napisane, że Aszkelon będzie spustoszone. Ono dotychczas nie czytamy w historii, że było spustoszone, ale Aszdod jest znak zapytania. Ciekawe, dlaczego? Tak jakby po prostu była to tajemnica, co z tym miastem następnym się stanie. A Ekron to jest terytorium, które teraz należy do Iranu. I tam kiedyś byli, tam stolicą tego po prostu plemienia była Suza. Oni się nazywali Suzejczycy. I oni po prostu, ten teren jest właśnie w Iranie. Musimy zrozumieć jedno, że po prostu, wiecie, te narody wszystkie miały swoje korzenie zazwyczaj, jeśli tak pójdziemy dalej, albo w Ezawie, który był, jak wiadomo, kłamcą. I on odrzucił pierworodztwo swoje, prawda? On zrezygnował z Bożego błogosławieństwa. Albo w Iszmaelu, albo po prostu zawsze możemy dojść do samego korzenia i zobaczyć, że Słowo Boże nam mówi, że to rzeczywiście byli ludzie, którzy nie chodzili z Bogiem, a wręcz Boga nienawidzili. Natomiast w Zachariaszu czytamy, na ten widok lęk ogarnie Aszkelon, również Gazę. Widź się z bólu, a oraz Ekron, gdyż zawiedzie się na swej nadziei. Gaza utraci swojego króla, a w Aszkelonie zabraknie mieszkańców. Już poprzednio żeśmy czytali o Aszkelonie, a tutaj Zachariasz też podkreśla to, że w Aszkelonie zabraknie nawet mieszkańców. Natomiast Ekron, popatrzcie, jeśli Ekron, dzisiejszy po prostu to, ten teren Ekronu należy do Iranu. I co czytamy o tym? Oraz Ekron, gdyż zawiedzie się na swej nadziei. Kochani, chociaż sytuacja wygląda bardzo ciężko i rzeczywiście Iran swoją potęgą zastrasza cały czas Izraela. Ale Bóg Izraela przemówił przez swoich proroków, że Ekron zawiedzie się na swojej nadziei. Tak więc oczekujmy, że Boże Słowo wypełni się. Ale czytamy też ciekawe słowo. Po prostu w Dziejach Apostolskich. I może to przeczytamy. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Samaria to jest dzisiejszy zachodni brzeg, czyli autonomia palestyńska. I co dalej tam czytamy? A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Prawda? Każdy, kto logicznie myśli, by zaraz pomyślał, no zaraz, ale po co mam iść na drogę pustynną, skoro tam nie ma ludzi? Jak tam, to jest po prostu pustkowie, ale to była droga prowadząca do Gazy. I Bóg w tym obrazie nam przedstawia, że Bóg zawsze każdego miłuje. I musimy zrozumieć, że bez względu na to, jakie okrucieństwa ci bojownicy Hamasu uczynili czy spowodowali w narodzie izraelskim, jednak Bóg ich także kocha. Ponieważ ja wierzę, że jeśli by Judasz przyszedł do Pana Jezusa i powiedział: Panie, racz mi przebacz, pobłądziłem, oddaję moje życie całkowicie, to także by mu zostało przebaczone. I jedynie Pan może doprowadzić do tego, że Palestyńczycy też się będą nawracać i mamy o tym także w Słowie Bożym coś wspomniane. Ale Bóg kocha ich, prawda? Także zależy teraz od tego, w jaki sposób zostanie przyjęta przez każdego z nich Ewangelia. Jeśli oni uznają, że Jezus jest ich Panem, a nie tylko prorokiem, tak jak w ich Księdze Świętej jest napisane, to z pewnością Pan się przyzna także i przyjmie ich. Tak więc módlmy się o ochronę i zwycięstwo dla Izraela. Pamiętajmy jednak o Palestyńczykach. Nie możemy po prostu, wiecie, ten fizyczny Izrael pała ludzką nienawiścią. I to jest zrozumiałe, bo jeśli byśmy, musimy zrozumieć jedno, może ja później jeszcze pokażę całą historię, jeśli jeszcze dam rady. O, już jest za 10:08, to już muszę kończyć. To może jeszcze następnym razem. Jak mniej więcej ta historia relacji Palestyna-Izrael wyglądała. Ale dlaczego my możemy przypuszczać, że Bóg może nawet ich uwolnić z tych mocy ciemności, mocy demonicznych? Bo Biblia mówi, dla Boga nic nie jest niemożliwego. I piękne słowo czytamy w Izajaszu. I pójdą do Ciebie z pokłonem synowie Twoich ciemiężców i padną do Twoich stóp wszyscy, co Tobą wzgardzili i nazwą Cię miastem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. Taka jest obietnica dana narodowi izraelskiemu. Kochani, może na tym zakończymy dzisiaj, chociaż po prostu jeszcze króciutko powiem o Hamasie. Jeszcze mogę kilka minut zabrać, czy nie? Co to w ogóle, co to jest za organizacja? Więc Hamas został założony w 1987 roku jako odgałęzienie egipskiego Bractwa Muzułmańskiego. Jeśli pamiętacie, Bractwo Muzułmańskie dosyć mocno zaburzyło pokój w Egipcie i zostało wyrzucone tam z Egiptu. Wkrótce po rozpoczęciu pierwszej intifady, czyli powstania przeciwko izraelskiej okupacji Palestyny. I popatrzcie, jak wyglądała historia Hamasu i Izraela w ostatnich latach. W 2005 roku, prawda, kiedy Izrael oddał Strefę Gazy pod panowanie autonomiczne, to zaraz w 2006 pojawia się Hamas, przejmuje władzę w Strefie Gazy. W 2007 w Strefie Gazy następuje bitwa między Fatahem a Hamasem. To były dwie różne organizacje islamskie. Wiecie, w islamie jest też bardzo wiele różnych grup, które się nienawidzą wręcz. Wiecie, ja bym chciał, żebyśmy my jako chrześcijanie, jeśli nie mamy jakichś większych powiązań z sobą, mieli zawsze miłość do siebie. W przeciwieństwie do tego, co islam wyrabia. Ci ludzie po prostu walczą z sobą, a najwyżej się jednoczą, kiedy mają wspólnego wroga. I to, co ich jednoczy, to tylko nienawiść do Izraela. Nic więcej. No i później były wojny w 2008, 2009, 2012, 2014, 2015 do 2022, nieustannie bomby latały. Dzięki tylko tej kopule żelaznej po prostu Izrael nie był aż tak mocno dotknięty. Jakkolwiek też musicie zrozumieć, że Izrael non-stop wewnątrz był atakowany przez samobójców. Popatrzcie, tak jak po prostu człowiek wierzący, który naprawdę kocha Boga, miłuje Jezusa, wie, co Jezus uczynił dla niego, jest w stanie umrzeć, ponieważ tak bardzo jest przekonany, że umiera dla niego. Tak szatan stara się zmusić swoich poddanych, aby umierali, obiecując im 70 panien w raju czekających na nich. Wiecie, cokolwiek szatan czyni, to zawsze możemy znaleźć w tym, że on kopiuje Boga. Jeszcze krótko, widzicie, oni są bardzo dobrze uzbrojeni. To są chłopcy, którzy po prostu wychowują się w tych biednych gettach strefy Gazy. No i co im pozostaje, jak im oferuje Hamas dobry żołd, dostają piękny sprzęt, zostają wyuczeni, wyszkoleni, po prostu uważają, a to czemu nie? Tym bardziej, że są nauczani od dziecka, że należy zabić Żyda. I tutaj mają możliwość, po prostu oni wraz z mlekiem matki mają wszczepioną nienawiść do Żydów. Dlatego też po prostu wiele tych młodych mężczyzn się zaangażowało w to. I po prostu na tym zakończymy. Jakkolwiek chciałbym powiedzieć wam, że po prostu jest Psalm 83, który przepięknie mówi o tej sytuacji, która teraz się tam wytworzyła. Jakby opisywała to, co teraz się dzieje. Ja was zachęcam do tego, abyście po prostu ten psalm przeczytali. Natomiast kończąc już, popatrzcie się, tutaj jest takie zaznaczenie dwóch państw na tej mapie. Jest tutaj Jemen, który jest oddalony o 1600 kilometrów i Izrael. I Huti, czyli też po prostu organizacja arabska, nienawidząca Żydów, atakuje Izrael. 1600 kilometrów. Są wyposażeni w odpowiednie rakiety, które przelatują całą Arabię Saudyjską i ci hutyści są bardzo niezadowoleni, że Arabia Saudyjska przechwytuje te rakiety, aby praktycznie nie spadły na Izrael. I jest wielkie nieporozumienie wśród tych Arabów. I wiecie, co oni mają? Oni mają ci hutyści, czy jak ich tam nazwać, mają taką flagę, gdzie jest po arabsku napisane śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, śmierć wrogom Allaha, chwała Allahowi. To jest ich główna flaga. Kochani, kończąc, chciałbym wszystkich bardzo zachęcić do tego, abyśmy zaczęli studiować Biblię, patrząc się także na wydarzenia dzisiejsze. Abyśmy nie byli jednoocy, patrząc tylko na Biblię, a nie obserwując tego, co się dzieje wokół nas.